Niedługo będę mówił. To bardziej będzie słowo zachęty. Mam nadzieję, że mnie ono dotknęło. Ja już kiedyś to jakby sobie nad tym medytowałem i rozważałem, jakie były dwa radosne święta 4 marca. O, tak. Druga rzecz to rzeczywiście w kulturze żydowskiej obchodzone jest święto Purim. Ono w tym roku wypadło 4 marca. Chyba jednak przesadzę to troszkę. O. 4 marca, bo to jest tak 14 dzień miesiąca Adar, cokolwiek to znaczy, ale właśnie to jest ten czas, tak jak dzisiaj, tak? Jeszcze pomożesz? No i wyczytałem, że to jest najradośniejsze święto, jeśli chodzi o takie zewnętrzne przeżywanie, o to, co oni, jak to robią i jak świętują. Związane jest z Księgą Estery, której dzisiaj nie będziemy czytać w całości. Tak pokrótce tylko powiem, króciutko powiem, to jest historia narodu izraelskiego, na który została wydana, postanowiona została ich zagłada. W trzecim rozdziale czytamy, że wszyscy Żydzi mieli zostać zabici. Wszyscy, po prostu cały naród żydowski w Królestwie Perskim, w tym imperium, miał zostać zabity. Wszyscy Żydzi, od niemowlaka po starca, bez względu na płeć. Ich mienie miało zostać zagrabione. I to w zasadzie wydawało się już postanowione, ponieważ król, który wydał, zgodził się i wydał też taki edykt, to ja nawet nie wiem, czy dzisiaj można porównać go do któregoś z władców współcześnie rządzących, jeśli chodzi o wpływ, o moc, taką władzę i siły, też imperium. Nie porównywałem, jakby już w to się nie wgryzłem, jeśli chodzi o taki zakres terytorialny. Księga Estery mówi o 127 chyba prowincjach, czyli takich, jakby można by powiedzieć, krajach, które były pod jego władaniem. Początek Księgi Estery zaczyna się od tego, że on wydał ucztę, która, wiecie, ile trwała? 180 dni. Ileś razy to czytałem, ale dopiero jak właśnie wczoraj, przedwczoraj sobie zacząłem znowu się wczytywać w Księgę Estery, to doczytałem, że ta uczta trwała 180 dni. Taki miał gest chłopak. I rzeczywiście miał taki autorytet i taką władzę, że w zasadzie co postanowił, on mógł decydować o życiu właśnie na przykład całego narodu. To działo się w 450 roku, około przed naszą erą. W Biblii on jest nazwany królem Achaszweroszem. To chyba z naszej historii, jak się uczyliśmy, to był Artaxerxes. No i tam była córka, takie główne postacie tego dramatu, to jest Estera, Mordochaj i Haman. Estera nie była biologiczną córką Mordochaja, była córką stryja chyba Mordochaja. Mordochaj to taki starszy w narodzie żydowskim, też darzony dużym szacunkiem. No i tam, jak przeczytacie, ja zachęcam do tej księgi, to postanowienie zostało zupełnie odwrócone w drugą stronę. Ten, który był jego pomysłodawcą, czyli Haman, sam zawisł na szubienicy, którą przygotował dla Mordochaja. I naród żydowski został cudownie ocalony. Co jest niezwykłe w tej księdze, to, że tam ani razu nie jest przywołany Bóg. W ogóle się o nim nie pisze, nie mówi, nie cytują, nie powołują się na to, że coś tam postanowił Bóg albo że to się stało za Bożym przyczynieniem. I takie duchowe znaczenie tego święta, jedno pewnie z znaczeń duchowych tego święta, to jest to, że Bóg działa w ukryciu. I oni teraz tak to rozpatrują, że chociaż tam w tej księdze ani razu nie pojawia się, że to coś zrobił Bóg, że to była jego ingerencja. Nawet taki moment, w którym dla mnie jest ewidentnie Bożym działaniem, bo tam jeszcze wcześniej Mordochaj wykrył spisek na króla i powiadomił o tym i uratował jakby króla. I jest taki fragment, gdzie król odbiegł go sen, tak jest napisane w 6 rozdziale, 1 wiersz. Króla sen odbiegł, kazał czytać. Kazał sobie czytać historię różne. I tam ten czytający doszedł do miejsca, w którym właśnie przypomniał, że był taki czas, kiedy tam jakiś dwóch z orszaku zaplanowało zamach na króla i Mordochaj to usłyszał i jakby doniósł, uratował króla. No i król się zaintrygował, a jak podziękowano Mordochajowi? No to mówią, że w ogóle nie podziękowano. Jakby od tego się zaczął taki w cudzysłowie zbieg okoliczności, który zakończył się ocaleniem całego narodu żydowskiego. Dla mnie ewidentnie to Bóg nie pozwolił mu spać. Czasami pewnie doświadczacie tego, że nie możemy w nocy czasami spać, albo się budzimy w środku nocy. Ja się kiedyś frustrowałem, teraz też się czasami frustruję, ale staram się już wchodzić z takim pytaniem: Boże, no to może coś chcesz, żebym zrobił, może coś chcesz, żebym o kogoś się zaczął modlić. No jakby wykorzystaj mnie, jak już tu leżę, tak to. Także dla mnie to jest na przykład ewidentny fragment, gdzie Bóg zaingerował, po prostu spowodował, że król nie mógł spać, chciał, żebym zacząć czytać te ich chwalebne historie i uruchomiło to pewien ciąg taki przyczynowo-skutkowy. Sposób świętowania mnie zaskoczył. To, co się działo i dzieje do dzisiaj w różnych społecznościach żydowskich. Jedną z rzeczy to jest to, że cała ta księga musi być przeczytana w synagodze. Dwa razy bodajże. Słuchają tego i mężczyźni, i kobiety. I zawsze, gdy się pojawia imię Haman, to oni robią taką wrzawę. Tak gniewnie buczą, tupią, tam coś, wiecie, no chyba nie wyzywają, ale po prostu wyrażają swój taki niechęć, sprzeciw, mają takie specjalne kołatki, więc chyba tam jest rejwach niesamowity, bo jak robią to tak z serca, wiecie. A ponieważ zasadą jest, że każde słowo z tej księgi musi być usłyszane, to czytający po przeczytaniu imienia Haman i gdy się zaczyna ten ogromny rejwach, to buczenie, ta taka, no nazwijmy to, żywiołowa reakcja, to on po prostu musi czekać, aż to ucichnie i znowu zaczyna czytać. A ponieważ w księdze Estery imię Haman jest wymienione ponad 50 razy, to możecie sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Chciałbym kiedyś tak chyba mocno zobaczyć. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, i to jest, wiecie, po prostu myślimy sobie o bogobojnych Żydach, to jest to, że oni w tym dniu piją alkohol. To jest częścią tego święta. Oni mają pić alkohol, słuchajcie, do momentu, gdy nie będą mogli rozróżnić okrzyku. Błogosławiony niech będzie Mordechaj. Od okrzyku przeklęty niech będzie Haman.
Może to do mnie brzmiało.
Nie wiem. Więc no po prostu się robi niezła orgia taka alkoholowa. Więc myślę sobie, mam już prawie 50 lat, ale jeszcze wiele rzeczy będzie mnie zaskakiwać chyba. Tak sobie właśnie pomyślałem, jak trzeba być już pod wpływem alkoholu, żeby nie odróżniać jakichś tam tekstów do ciebie mówionych, czy krzyczanych wręcz, bo to ktoś krzyczy. Błogosławiony niech będzie Mordechaj, przeklęty niech będzie Haman. Ja tu mam nawet fonetycznie zapisane, więc to chyba nie jest aż tak bardzo zbieżne. Błogosławiony niech będzie Mordechaj, to jest Boruch Mordechaj, a przeklęty niech będzie Haman, to jest Arur Haman. Czyli tak, no nie są jakoś tak bardzo zbieżne. No i tak miałem okazję zobaczyć w internecie, poszukałem kilka zdjęć tych właśnie świętujących Żydów w tym stanie. Ale nie zachęcam do takiego świętowania. Jakbyście chcieli, to jasno tutaj mówię, to się nagrywa. I to główne przesłanie, że Bóg działa w ukryciu. Właśnie ja to tak trochę jak czasami jedna rzecz mnie zainspiruje, później myślę o drugiej, gdzieś idę do trzeciej. I od tego właśnie jak sobie zdałem sprawę, że to działanie Boże w ukryciu, że to, że my tak, oni starają się jakby to podnosić i to jest dla nich takie święto, wydaje się religijne, ale przypominają sobie i mówią o tym, że Bóg działa nawet wtedy, gdy my tego nie widzimy, nie słyszymy, wydaje nam się, że nie działa. I pewnie wiele razy słyszeliście i pewnie wiele razy też sami mówiliście, że udało mi się, poszczęściło mi się, miałem fart, już nie. Ale to jest taki powszechny język, tak? Jeżeli właśnie coś się wydarzy fajnego w naszym życiu i nie mamy tej świadomości, że tak jak jest też w Słowie Bożym napisane, wszelki dobry datek pochodzi od Boga. Ja to traktuję dosłownie, wszelki. Nie tylko duchowy, nie tylko jakiś naprawdę duża, fajna rzecz, ale wszelki datek pochodzi od Boga. Jeżeli tak zaczniemy patrzeć na naszą rzeczywistość, tak zaczniemy oglądać to, co się wokół nas dzieje, to na przykład, ja dzisiaj rano zawoziłem moją mamę na uczelnię, na drugi koniec Wrocławia, to poranny, znaczy niedzielny poranek, jeszcze nieduży ruch, ale złapałem zieloną falę. Kilkanaście świateł przejechałem na zielonym świetle. Wiecie co, ja prawie już co, po drugim i trzecim to sobie wiem, dziękuję ci, tato. Jechałem dalej, skrzyżowanie zielone, przejechałem, dziękuję ci, tato. Chcę mieć świadomość, chcę pamiętać o tym, że wszystko, co dobre, absolutnie wszystko, co dobre, pochodzi od Boga. Bo On jest dobrym Ojcem. On jest tym, który chce nas błogosławić. I rzeczy, które nam... A wszystko jest w Jego ręku. Też wiemy o tym, tak? Więc zachęcam do wdzięczności. Przywołuję do tej wdzięczności, bo niewdzięczność jest taką niefajną cechą. I teraz chciałem już przejść do właściwego mojego przekazu dzisiaj. Otwórzmy Ewangelię Jana. To będzie 8 rozdział od 1 wiersza. Bardzo znana historia, często przywoływana podczas różnych kazań. 8 rozdział. Ósmy rozdział od 1 do 11 przeczytam. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Znany, często cytowany fragment, ale wiecie, ilekroć go czytam, zawsze coś nowego we mnie ożywa. Ja lubię czytać odnośniki, które są w Biblii. Jeżeli jest jakiś fragment, jest napisane, że w innym miejscu Biblii jest też o tym, albo o tym wydarzeniu, albo jakby podobne odniesienie. Więc tu mamy pod spodem przy 5 wierszu, gdy oni powołują się na prawo mojżeszowe, że takie trzeba kamienować. Tu jest 3 Mojżeszowa 20:10, 5 Mojżeszowa 22. Ja sobie to wczoraj przeczytałem. Wiecie, że tam jest rzeczywiście przywołany ten element prawa mojżeszowego, ale jest napisane, na przykład w tym 20:10, że ukamienowany zostanie też mężczyzna. Myślę sobie, jak ci faryzeusze, jak już po swojemu znali to słowo, tak? Przywołują ten fragment zakonu, gdzie jest napisane, że ukamienujesz i kobietę, i mężczyznę. A oni mówią: a Mojżesz nam kazał kamienować tylko kobiety. Zachęcam was, kochani. To czasami otwiera nowe rzeczy, tak jak to we mnie otworzyło, bo zawsze to było tylko o tej kobiecie cudzołożnej. A tu jest takim niewidocznym aktorem tej sceny jest też mężczyzna, którego z nią przyłapano. Jego gdzieś tam puścili wolno, tak? On może odszedł zawstydzony, ale wiedział, że ocaleje. A ją prowadzono, jestem przekonany, bo ona też znała prawo mojżeszowe, też znała Boże przykazania, Boże prawo. Ją prowadzono i ona była w 100% przekonana, że ją prowadzą na śmierć. Tu była jakaś grupa takich pewnie rosłych facetów, którzy ją tam na pewno delikatnie się z nią nie obchodzili. Wiedziała, na czym ją przyłapano i wiedziała, że ją prowadzą po to, żeby gdzieś tam ukamienować, zabić. Nie, to nie jest jakaś chłosta, to nie jest... Prowadzili ją, żeby zabić. I dla niej, podobnie jak tutaj w Księdze Estery, wyrok został wydany. W ich sercach, uczonych w piśmie, faryzeuszy, wyrok już został wydany. Oni tylko chcieli jeszcze, żeby przy okazji, takie dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby przy okazji jeszcze wrobić Jezusa i pokazać, że tutaj to, co on naucza, to nie jest takie do końca halo. Ja myślę, że ona była przerażona. Ja nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, że szedłem, wiedziałem, że gdzieś tam jest, nie wiem, na pewno tak, spotka mnie śmierć. Więc fizycznie tego nie doświadczyłem, w duchu tego nie przeżyłem, ale ona była przerażona. Tutaj co prawda bezpośrednio Bóg zadziałał. Tak, stał Jezus, zrobił to, co zrobił, to, co czytaliśmy i spowodował, że ona została ocalona. Chociaż jeszcze kilkanaście minut temu szła na męczeńską śmierć, bo to jest straszna śmierć przez ukamienowanie. I wtedy przypomniało mi się coś takiego, co mnie kiedyś mocno poruszyło. Że Bóg jest, po pierwsze Bóg czuwa nad nami, to co mówiłem, ale też Bóg jest Bogiem drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szansy. On z nas nigdy nie zrezygnuje. My czasami sami z siebie rezygnujemy. I dlatego przywołałem tą moją pracę poradniczą, terapeutyczną. Całe tabuny ludzi, z którymi się spotykałem, oni stracili nadzieję i sami siebie oskarżali. Po tym, co ja zrobiłem, nie ma szans. To już ani Bóg mnie nie zechce, ani tutaj do społeczeństwa nie za bardzo. Ale Bóg taki nie jest. W Księdze Estery wyratował cały naród. Tutaj ta kobieta została przyłapana, szła na niechybną śmierć, postanowioną. Ona pewnie, ja nie wiem, czy widziała wcześniej, jak kamienowano innych ludzi, ale myślę, że miała świadomość, gdzie ją prowadzą. Jezus dał jej drugą szansę. Powiedział, ja ciebie też nie potępiam. Kochani, w Biblii wiele takich fragmentów znajdziemy. Historia Piotra, który się zaparł Pana Jezusa. Tak? Tak pięknie Małgosia niedawno o tym mówiła. No wydawało się, że chłopak dał plamę na całej linii. Tak się zarzekał. Taki był mocny, pewny i wyparł się. Ja nie znam tego człowieka. Zostawcie mnie w spokoju. Czy to był koniec jego historii? Czy to już, jak dalej czytamy, to już się na tym skończyła opowieść o Piotrze? Nie. On dostał kolejną szansę. Historia Dawida, wielokrotnie przytaczana, nasz szlachetny i cudowny przykład, morderca i cudzołożnik. A Bóg mówi o nim, że to był człowiek według jego serca. Bóg mu dał kolejną szansę. Jak kiedyś tak czytałem ciurkiem Stary Testament, to byłem po prostu pod wrażeniem, jak naród izraelski bez przerwy odwracał się od Boga. Co się upamiętali, już było okej, to później znowu i świątynki, i coś tam. I prześledźmy, kilka fragmentów wam przeczytam. To jest z Księgi Sędziów na przykład, jest to takie bardzo symptomatyczne. Księga Sędziów, 8 rozdział. W Brytyjkach to jest 274 strona. 8 rozdział od 33. A po śmierci Gedeona odwrócili się synowie izraelscy od Pana. Zaczęli znów uprawiać nierząd z Baalami i ustanowili sobie bogiem Baala Berit. Synowie izraelscy nie pamiętali o Panu, swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół. I nie odnieśli się przychylnie do domu Jerubala Gedeona, odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie on wyświadczył Izraelowi. Dalej w 10 rozdziale, czyli mamy tutaj po raz kolejny się odwrócili, zaczęli czcić jakieś demony, jakieś bożki. Czytamy dalej Księga Sędziów, 10 rozdział. Od 6 do 16 wam przeczytam. Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana, a wcześniej się nawrócili, znowu przyszli do Pana. I tutaj czytamy dalej. Lecz znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom i bogom aramejskim i bogom sydońskim i bogom moabskim i bogom amonickim i bogom filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli Mu. Będziemy czytać dalej, ale to jest straszliwa niewierność. Ja czasami sobie myślę, że jak to dobrze, że żaden człowiek nie ma takiej mocy i nie jest Bogiem. Bo my w naszej małostkowości, w naszej pewnie też takiej mściwości, w takim poczuciu sprawiedliwości, to już byśmy temu narodowi nie odpuścili. No. Jakby oni... Wszystkie możliwe, bo wszyscy możliwi bogowie dookoła to oni zaczęli czcić. Opuścili Pana i nie służyli Mu. I zapłonął gniew Pana na Izraela i wydał ich Pan w ręce Filistynów i w rękę Amonitów. Ci gnębili i uciskali synów izraelskich od owego roku przez 18 lat. Wszystkich synów izraelskich za Jordanem w ziemi Amoryjczyków, którzy są w Gileadzie. Nadto przeprawili się Amonici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Beniaminem oraz z domem Efraima. I popadł Izrael w wielką niedolę. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Po naszemu to jest jak trwoga to do Boga, tak? Synowie izraelscy wołali tedy do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, iż opuściliśmy swego Boga, a służyliśmy Baalom. I rzekł Pan do synów izraelskich: czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was Egipcjanie, Amoryjczycy i Amonici i Filistyni i Sydończycy i Amalekici i Moabici, a wy wołaliście do mnie, ja wybawiałem was z ich rąk. Ilekroć oni wołali do Boga, ilekroć wołali, ilekroć się upamiętali. A już wcześniej, jakbyśmy przeczytali, jakbyśmy spróbowali odfajkować, ile było tych upadków, dużo. Bardzo dużo sytuacji, w których, gdy już się trochę lepiej poczuli, odwracali się od Boga. I Bóg wymienia te wszystkie narody, od których ich wybawił. Wy jednak opuściliście mnie i służyliście innym Bogom. Dlatego nie będę już was nadal wybawiał. Idźcie, wołajcie do Bogów, których sobie obraliście. Niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. Wydaje się, sprawa postanowiona. I rzekli synowi izraelscy do Pana: zgrzeszyliśmy. Uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. Znowu ojcowskie serce. Wydawało się, że już jest postanowione. Bóg mówi: już tyle razy mnie zdradziliście. Idźcie sobie do tych swoich bogów, skoro ze mną nie chcecie mieć do czynienia. I gdy oni się upamiętali, gdy zaczęli znowu wołać do Boga, jest napisane, że zniecierpliwił się Pan niedolą i znowu ich wyratował. Jakby tak historię prześledzić narodu izraelskiego, to taka właśnie sinusoidna. Sędziów 13:1. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. Słuchajcie, to jest, kochani, chociaż niektórzy mówią, że czytając Stary Testament widzimy Boga okrutnego. Boga, który jest, czasami wydawałby się, bezlitosny. Ale z tych rzeczy, które ja tu przeczytałem, bije taka wielka miłość, takie ojcowskie serce do narodu izraelskiego i w ślad za tym też do nas, że mnie to po prostu powala. I słuchajcie, Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Bóg jest Bogiem trzeciej szansy. Bóg jest Bogiem 40 szansy. On zawsze ma dla nas, jeżeli tylko się do Niego zwrócimy, bez względu na to, co zrobiliśmy, On zawsze ma dla nas otwarte ramiona. O Jezusie było wypowiedziane proroctwo z Księgi Izajasza. Tutaj jest cytat z Mateusza, 12 rozdział, 17 i 20 wiersz. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego się nie zagasi. Taki jest nasz Pan. My jesteśmy złamani, my narozrabialiśmy i według prawa moglibyśmy być właśnie na przykład ukamienowani. Przestąpiliśmy prawo. A Jezus, widząc, że my jesteśmy złamani, widząc, że już gaśniemy, On nas nie dołamie, On nas nie dogasi. On zawsze ma dla nas drugą i trzecią szansę, tylko żebyśmy się do Niego zwrócili, żebyśmy do Niego zawołali. I prawdziwy chrześcijanin, to jest moja definicja, może ją kiedyś zmienię, to nie jest ten, który nie upada. Prawdziwy chrześcijanin to jest ten, który się podnosi z tego upadku. Mamy tutaj Zosię, malutką. Jak myślicie, jak ona się uczyła chodzić? To jest mój ukochany przykład. Pewnie wiele razy wam mówiłem, ale on do mnie przemawia. Jak Daniel za nią patrzyli, jak ona zaczęła robić pierwsze kroki i się wywróciła, to jak myślicie, jaka była ich reakcja? Czy powiedzieli, jak ty teraz upadłaś, to już znaczy się nie nauczysz chodzić, nie chcemy, nie. Ja nie byłem przy tym, ale mogę się domyślać z taką 120% pewnością, że jak ona się wywróciła i próbowała się podnieść, to oni jej pomagali, oni ją zachęcali. No i dzisiaj, proszę, jak fajnie chodzi. Każdy z nas doświadcza takiej Bożej zachęty, tylko żebyśmy to usłyszeli. Żeby to nie było tak zamknięte przed nami, jak to działanie Boga w Księdze Estery. Ilekroć upadniemy, bylebyśmy tylko chcieli się podnieść. Bóg otwiera swoje serce, Bóg otwiera swoją łaskę, Bóg otwiera takie zasilenie dla nas. Przypowieści Salomona, to jak macie Biblię, to proszę, mogę dać na długopis, proszę sobie to podkreślić. Ci, którzy nie kreślą w Biblii, to zróbcie to dla mnie. Przypowieści Salomona 24:16. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. A w Księdze Michała 7 rozdział i 7-8 wiersz. Księga Michała, dla ułatwienia podam, że to jest strona 994, sobie zanotowałem. Mam nadzieję, że u niektórych nie jest to posklejana księga. Kiedyś Andrzej, jak głosił słowo, mówił, że otwieramy Księgę Jonasza, to tam, gdzie macie posklejane kartki w Biblii. Księga Michała jest napisane: chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. I to jest całe moje przesłanie, które chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Niekoniecznie może bardzo teologicznie rozbudowane. Ale może jesteś w takim miejscu, gdzie właśnie upadłeś po raz kolejny, gdzie wydaje ci się, że w zasadzie już tyle razy upadałeś, że to już jest koniec, że to już jest postanowione, że zagłada jest postanowiona, że prowadzą cię na ukamienowanie. Nie. Jest szansa, jeżeli się zwrócisz do Boga, jeżeli do Niego zawołasz. I oczywiście powinniśmy znać naszego Ojca na tyle, żeby wiedzieć, że gdy narozrabialiśmy i zwrócimy się do Niego, to On nas nie potępi. Naszym naturalnym odruchem najczęściej jest, jak narozrabiamy, to żeby uciekać. Schować się, czasami kombinujemy, że ja najpierw uporządkuję swoje życie, a dopiero wtedy wrócę do Ciebie, Panie Boże. Nie. Bóg ma dla nas tu i teraz, w każdym momencie, w każdej chwili swoją miłość, swoją siłę. On pomoże nam naprawić rzeczy, które wydają się nie do naprawienia. On oczekuje na naszą bliskość. On oczekuje, żebyśmy się do Niego podłączyli. I pamiętam, to już tak na koniec wam powiem. Ja studiowałem zaocznie i przyjechałem na egzamin z Tosią, bo akurat wtedy Zosia była, no po prostu nie było Zosi. Czy sama pracowałaś? Była jakaś sobota. Przyjechałem z malutką Tosią na egzamin, no i mówię do koleżanek, żeby tutaj chwilę ją przypilnowały, ja właśnie wchodzę zdawać. No i ja tam wszedłem i potem na następnych zajęciach dziewczyny mi opowiadają, wiesz co, my tak, no i mówię, ale masz fajną córkę, to tam, to trzeba opowiadać. Mówią, zaczęliśmy ją pytać, takie pytanie standardowe, jak to często rodzice i dziadkowie zadają, a kogo bardziej kochasz, mamę czy tatę? I te dziewczyny mówią, wiesz co, i Tosia w ogóle nie wiedziała, o co my pytamy. Jej się w głowie nie mieściło, w ogóle nie miała takiego, wiecie, takiego programu wgranego, że można kochać bardziej mamę albo bardziej tatę. I Tosia po prostu stała bezradna, nie potrafiła odpowiedzieć, bo ona kocha i mamę i tatę tak samo. No częściej się mówi, że może kocham mamę, bo to zwłaszcza jak jest tutaj początek życia, tak, to gdzieś bardziej z mamą jestem związany. Ale to mi pokazało, że ona... Na ile ja jej się dałem poznać, na ile ona mnie poznała, to wiedziała i czuła się bezpieczna przy mnie. Że wiedziała, że ja jako ojciec jestem dla niej, ostatnio jestem dla niej bezpieczny. I takie pytania, kogo bardziej kochasz, było zupełnie nietrafione. I my tak powinniśmy chcieć i poznawać to, czego dzisiaj Zosia zaczęła. Żebyśmy mieli taki głód Boga. Żebyśmy mieli takie pragnienie, taką tęsknotę za Bogiem. Żebyśmy Go poznawali jako Ojca. To, co ja dzisiaj do was mówiłem, te fragmenty, jeszcze tysiące innych, mówią do nas o wielkiej, ojcowskiej miłości Bożej do nas. I teraz, czy chcemy poznać takiego Boga, czy chcemy widzieć w nim galaktycznego policjanta, który czeka na nasz upadek, żeby nas skrzywdzić, ukarać, odrzucić. Jeżeli będziemy uczyć się poznawać też w takiej cichości, intymności, ale w takich bardzo prozaicznych rzeczach. Jak dzisiaj ten mój przejazd przez miasto. Co światła, to Boża taka dobroć. Malutka, ale dobroć. I tu przejeżdżam i znowu zielone światło. Oczywiście nie jest tak, że ja zawsze jeżdżę, mam zawsze zielone światło. Ale w tym momencie wiedziałem, że to jest Boże działanie. Więc każdy z nas zawsze ma i tą drugą, i trzecią, i czwartą, i tysięczną, i dwutysięczną szansę. I dopóki będziemy chodzić tutaj po tej ziemi, dopóki będziemy pielgrzymować, jak to niektórzy ładnie określają, zawsze jest Boża, taka Boża oferta dla nas. Chciałem was z tym zostawić, z taką świadomością. Nie wiem, w jakim miejscu jesteście, czy jesteście gdzieś może tak po środku, czy może faktycznie gdzieś w czymś wiecie, że upadliście i... To Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I tak jak przypowieści mówią, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Ja was, siebie też oczywiście zachęcam do tego, żebyśmy się potrafili podnieść, nawet wtedy, gdy upadamy. I ta moja definicja, że nie jest dobrym chrześcijaninem ten, kto nie upada, tylko ten, kto podnosi się z tych upadków.
Naprawdę pokutujemy, tak, ona wybacza, jeżeli nasze